Półgłoski z Dąbrowskim.
Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Jerzy Limon, ojciec Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, wykładowca akademicki. Ale nie wszyscy, którzy znają profesora Jerzego Limona z jego działalności naukowej czy publicznej, wiedzą, że jest on także pisarzem, a ściślej prozaikiem. Autorem m.in. powieści Wieloryb, Wypisy źródłowe, czy Młot na poetów, czyli Kronika ściętych głów. Jego głównym narzędziem artystycznym, jak na miłośnika i badacza teatru przystało, jest mistyfikacja. Limon jest z pewnością pisarzem wymagającym. Mało kto jest w stanie sprostać książkom tak wielowarstwowym. Poza tym nie wszyscy czytelnicy mają poczucie humoru i nie lubią, gdy ktoś robi ich w konia. Jerzy Limon skończył właśnie pracę nad swoją kolejną książką. Ukazała się dopiero co i dotyczy słownictwa erotycznego w sztukach Szekspira. Zostańcie z nami, a tymczasem tango zalotne i Alibabki.
Przeleć mnie, to słowa idiotyczne, przeleć mnie, tango niegramatyczne, przeleć mnie. Co to jest, na co, po co, skąd i dokąd wlecze się? To tango niepoprawne, przeleć mnie, przestaje być zabawne, jak to jest, że śpiewamy cię. Hej, przeleciał
oburzeni, kazali zmienić głupie słowa wszystkich tang.
Mówiono w świecie jesienią, zimą, wiosną, w lecie, co to się plecie, czy w tych tangach działa gang, pa, 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 bank. Przeleć mnie, słowa idiotyczne, przeleć mnie, tango niegramatyczne, przeleć mnie. Co to jest, na co, po co, skąd i dokąd leczę się? To tango niepoprawne, przeleć mnie, przestaje być zabawne, jak to jest, że śpiewamy cię.
Proszę Państwa, lecimy z tym tematem. Jerzy Limon jest moim gościem. Dotarł tutaj w pośpiechu z innej audycji. Jest rozchwytywany. I o to też chciałem zapytać. Nie obawiasz się, że po tej książce zostaniesz ekspertem od seksu? Takim Lwem Starowicza albo celebrytą, gościem telewizji śniadaniowych? Napisałeś kilkaset stron o... No właśnie, o czym? Powiedz, o czym.
Dzień dobry Państwu. Tutaj rozbawiłeś mnie tą uwagą. No, ekspertem na pewno nie będę, nie jestem seksuologiem, jestem raczej historykiem idei, historykiem teatru, historykiem literatury, takim nie do końca spełnionym historykiem sztuki też, którą studiowałem w Poznaniu, ale magisterium nie zrobiłem. No, w każdym razie książka jest o grach słownych w dziełach Szekspira i trochę jego, poruszam też podobne gry u jego współczesnych, które polegają na tworzeniu kalamburów o podtekście erotycznym, czyli pozornie niewinne zwroty są zakodowane i ktoś, kto zna kod ówczesnego języka, ówczesnej kultury, umie to odczytać jako żart erotyczny. Kalambur polega na takiej warstwowości, tak? Że na to codzienne znaczenia słów czy związków frazeologicznych nakłada się drugą warstwę, która już jest zakodowana.
Tak, w ten temat wejdziemy głębiej. Po lekturze twojej książki żadne słowo nie brzmi neutralnie. Jak zadać to pytanie, żeby nie zabrzmiało nietaktownie, sobie myślę, ale może po prostu, skąd potrzeba napisania takiej książki?
Potrzeba...
I co na to twoja żona?
To są dwa pytania różne. Potrzeba wynikła chyba z moich doświadczeń teatralnych. Wielokrotnie reżyserzy pytali się mnie, co to właściwie znaczy, bo sytuacja jest taka, że wynika z niej, że ktoś się obruszył na wypowiedź innej osoby, a nie wiadomo za co się obruszył. No, bo z przekładu to nie wynika. Albo wszyscy się śmieją, albo komentują, że coś jest śmieszne i nie wiadomo, co jest śmieszne. A tu okazuje się, że w oryginale jest żart z niemocy płciowej albo z rogów przyprawianych mężowi przez rozpustne żony. Moja żona nie miała nic przeciwko temu i czytała z wielkim rozbawieniem, bo książka nie jest pozbawiona humoru.
To prawda.
I nie należy jej traktować jakoś traktat śmiertelnie
poważne.
Ona
się daje traktować na wiele sposobów i to jest jej ogromny atut. Przestrzenie, które w niej penetrujesz, nie były wcześniej dotykane przez badaczy. Jak sądzisz, dlaczego?
Do niedawna w najbardziej prestiżowych edycjach Szekspira w krajach anglosaskich, które są opatrzone całym aparatem badawczym, przypisami uczonymi i tak dalej, te fragmenty, o których ja piszę, te fragmenty dialogów, zazwyczaj były opatrzone komentarzem typu: to jest żart erotyczny, ale na czym on polegał, nie tłumaczono. Co jest zabawne, na czym ten żart polega, dlaczego, jak on jest zbudowany, a przecież kalambur zwraca uwagę przede wszystkim na siebie, na swoją budowę, tak jak w poezji, prawda? Czyli jest nakierowany nie na to, żeby kogoś poniżyć, obrazić, tylko pokazuje swoją urodę, swoją inteligencję i swój dowcip.
W obrębie angielszczyzny być może nie było to tak konieczne, bo nie ma nic smutniejszego niż tłumaczenie dowcipów. Ale na polskim gruncie jak najbardziej. I tutaj twoja rola i twoja zasługa.
No tak, ja mam nadzieję, że książka ta trafi do wielu reżyserów i aktorów i przybliży im ten tekst szekspirowski, który naprawdę jest trudny. Przypomnę, że Szekspir używa około 20 tysięcy różnych słów. Tak, a przeciętny człowiek wykształcony, z wyższym wykształceniem operuje 8-10 tysiącami. A to jest dwa razy tyle różnych słów, wiele neologizmów, kilkaset neologizmów, które on wymyślił. Nie wszystkie się utrwaliły w angielszczyźnie. No a dla dzisiejszego odbiorcy, nawet humanistycznie wykształconego, to jest nie lada orzech do zgryzienia, bo są właśnie związki frazeologiczne, w przysłowia, których nikt nie pamięta. To wszystko należy do czasu przeszłego i tego jest 15%, jak obliczono. I tego nawet wykształceni anglosasi nie rozumieją, przez co aktorzy muszą to zagrać na scenie, jeśli reżyser i aktor rozumie, o czym w oryginale jest mowa. Ale wtedy, jeżeli mamy żart erotyczny w postaci kalamburu, to na scenie, jeśli aktor pokazuje palcem czy gestem, o jaką część anatomiczną chodzi,
tak, to jest jasne.
To traci się wieloznaczność kalamburu i wypowiedź staje się jednoznaczna, a więc zubożona.
Tak, tak.
No i to jest problem również w przekładach, bo tłumacz też zna znaczenie słownikowe. Jeśli się domyśli, że tam jest podtekst, to ma nie lada orzech do zgryzienia. Jeśli się nie domyśli, no to tłumaczy według znaczeń dzisiejszych czy czy ówczesnych, ale jednoznaczna jest ta wypowiedź, pozbawiona tych podtekstów.
Książka tryska humorem, wprowadzasz do akademickości trochę świeżego powietrza, dowcip. Co sądzisz o idiomatyce dzisiejszego literaturoznawstwa? Moim zdaniem o literaturze pisze się językiem jednak przeważnie skostniałym, który udaje naukowość, podczas gdy literatura, krytyka literacka, to po prostu dziedzina pisarstwa. Moim zdaniem na filologu również spoczywa obowiązek uwodzenia czytelnika. To się niczym nie różni od pisarstwa tak zwanego artystycznego. W twoim pisarstwie ten uwodzicielski zmysł się wyczuwa, nie pozbawiając książkę potencjału naukowego.
Więc tutaj literaturoznawstwo jest czymś innym od krytyki literackiej, bo to, o czym mówisz, to jest rola krytyki literackiej i dobry krytyk, a takich mieliśmy w historii mnóstwo, chociażby Słonimski czy Artur Sandauer, prawda? Ja mówię o starszej, już nieżyjącej generacji. To byli typowi krytycy teatralni też, ale literaccy. Natomiast literaturoznawstwo dzisiejsze zmierza do naukowości w tym sensie, że chce być weryfikowalna.
To jest oczywiście
co jest problemem dużym, stąd potrzeba wprowadzenia aparatu pojęciowego i narzędzi badawczych, które by umożliwiały weryfikowalność. Stąd unikanie ocen, czy coś jest dobre, czy niedobre. Literaturoznawstwo dzisiejsze nie mówi, że dany wiersz czy dramat jest dobry, jedynie może stwierdzić, że coś jest dramatem, albo coś jest sonetem. I ma narzędzia do tego, żeby stwierdzić, że coś jest sonetem, ponieważ ma takie cechy weryfikowalne.
Na szczęście nie potrafię sobie wyobrazić weryfikacji czy fortunnej weryfikowalności twoich książek. Mam nadzieję, że takich narzędzi, jestem pewien, że takich narzędzi nie ma, bo są to książki sylwiczne, wielogatunkowe, no bardzo, bardzo różnorodne idiomatycznie. Recenzentka nowych książek, bardzo ambitnego pisma poświęconego nowościom książkowym, które się ukazuje od ponad 50 lat w Polsce, nazywała twój styl bajarskim, od bajarzenia. Ale mnie ujmuje coś jeszcze, że oprócz ogromu wiedzy, ty się nie wstydzisz swojej niewiedzy. Kiedy nie potrafisz jednoznacznie zidentyfikować czy rozszyfrować jakiegoś znaku, stawiasz w nawiasie znak zapytania i w ten sposób pytanie i niepewność staje się dodatkowym afrodyzjakiem twojego myślenia literackiego.
O afrodyzjakach rzeczywiście tam sporo jest w książce, ale innego typu. Środowisko naukowe, które poznałem i poznaję wciąż w Polsce, jest bardzo często nadęte i napuszone, i chodzą takie pawie po korytarzach, zwłaszcza na uczelniach takich jak Uniwersytet Jagielloński, tam wszyscy się puszą.
I to, tak, jeszcze pokój 145 ma kosę z pokojem 152, bo tamten się zajął tym samym pisarzem.
No i to jest dość zabawne, bo bardzo często to napuszone towarzystwo znaczy wyłącznie coś na tym korytarzu, o którym wspomniałeś, albo w obrębie swojej uczelni, a poza nią niewiele znaczą. No i wszyscy dzisiaj utyskują na poziom nauki w Polsce. Humanistyka, ja myślę, że polonistyka i właśnie literaturoznawstwo, o którym wspomniałeś, jest na bardzo wysokim poziomie, akurat w Polsce. I to niedoceniane za granicą, być może dlatego, że, a może przede wszystkim dlatego, że uczeni piszą po polsku w większości i ich prace nie są znane. Wielki nasz filozof, przecież Roman Ingarden, który był prekursorem pod wieloma względami, właśnie tym namysłem filozoficznym nad tekstem literackim, jest znany nielicznej grupce specjalistów od teorii literatury za granicą, ale w podręcznikach dla studentów nie uświadczy się jego nazwiska.
Jerzy Limon, prozaik. Teraz trochę o prozie. Chociaż ta gatunkowość jest niejasna u ciebie. Twoje książki są sylwiczne, właśnie wielogatunkowe. Nie znam drugiego współczesnego prozaika, który z taką swadą wykorzystuje możliwości, jakie daje fikcja. Ty insynuujesz, mistyfikujesz, fałszujesz, podajesz nam zmyślenie w taki sposób, że bierzemy je za dokument historyczny. Śmielej sobie oczywiście poczynasz w powieściach, ale i tutaj, w Szekspirze bez cenzury, bo wokół tej książki się dzisiaj spotykamy, nie tylko odkrywasz i objaśniasz obsceniczne żarty i aluzje w tekstach Szekspira, ale rozprawiasz się na przykład z nieudanymi przekładami, obnażasz głuchotę tłumaczy na pewne właśnie aluzje i żarty. Mało tego, tu jest ponad 100 ilustracji, które tworzą osobną opowieść, osobną i nieosobną, bo wchodzącą w dialog z tekstem głównym. Właśnie książka zaczyna się obrazami. To jest znowu antologia różnych tekstów i wycieczek.
Rzeczywiście. W Anglii nie znajdziemy ikonografii, którą można by właściwie zilustrować literaturę czy dramat epoki. Natomiast znalazłem to w Niderlandach, zarówno północnych protestanckich, jak i południowych katolickich. I tutaj większość ilustracji w tej książce, które ilustrują kalambur erotyczny, pochodzi właśnie z Niderlandów, ale z tej samej epoki, czyli okres mniej więcej 1550-1650. To jest okres, kiedy mamy zafascynowanie ciałem człowieka, seksualnością człowieka, erotyką, tożsamością płciową. To fascynacja granicząca z obsesją, podobnie jak w dzisiejszej sztuce. Dzisiejsza sztuka też bada tożsamość płciową, seksualność, wydzieliny ciała, same ciało. To wszystko są tematy...
Ciało tekstu badają filologowie. Tak?
To są wszystko wiodące motywy w dzisiejszej sztuce od lat, powiedzmy, od akcjonistów wiedeńskich z lat 60. ubiegłego wieku. Także tutaj wiele wspólnego znalazłem w ikonografii niderlandzkiej, a tekstami Szekspira. Jeżeli mamy, dajmy na to, żart erotyczny u Szekspira, gdzie mamy połączenie, czy ciało kobiety jest opisane jako wiolonczela albo skrzypce, natomiast smyczek to jest mężczyzna, no to jak znaleźć ilustrację, jak to właściwie się smyczkuje kobietę, tak? A nie, proszę bardzo, znalazłem rycinę nierlandzką, gdzie mężczyzna trzyma kobietę na kolanach niby jak instrument i smyczkiem po niej...
Robi się coraz goręcej. Myślę, że zbudziliśmy już Państwa apetyt na drugą część rozmowy i zostaniecie z nami. Tymczasem zapraszam na opowieść zespołu Porno for Pyros o dziewczynie, która nigdy nie miała stanu psychofizycznego na O, R, podpowiadam, bo mamy godzinę taką, że dzieci nas mogą słuchać, a po infopilocie wracamy do naszej rozmowy o cenzurze i braku cenzury w sztukach Szekspira. Profesor Jerzy Liman jest moim dzisiejszym gościem, moim i Państwa gościem. Przypomnijmy, świeżo ukazała się książka Jerzego Limona Szekspir bez cenzury. Książka naukowa i nienaukowa, dająca się czytać na wiele sposobów, od deski do deski, iść do skoku, pokazująca słownictwo erotyczne, żart erotyczny w dramatach Williama Szekspira, opatrzona obszernym, prawie 100-stronicowym wstępem i ogromem ilustracji, które tworzą ikonosferę epoki, pozwalają nam zbliżyć się do wrażliwości, wyobraźni współczesnych Szekspirowi. Ale co ciekawe, ilustracje nie pochodzą z Anglii, ale z
Niderlandów.
Z Niderlandów.
Tak, tak. I tutaj trzeba rozgraniczyć Niderlandy północne, protestanckie, takie fundamentalnie protestanckie, i południowe, katolickie. I tu w malarstwie epoki widać różnice. Nawet jeśli tematyka jest zbliżona albo wydaje się identyczna, martwe natury. W każdym szanującym się muzeum mamy dział sztuki niderlandzkiej i tam martwe natury, bardzo piękne. Ale jest różnica między tymi z północy i tymi z południa. Te z północy zawsze gdzieś pomiędzy owocami, warzywami, przedmiotami różnymi umieszczą klepsydrę, czaszkę, kość, zegar, który stanął, rozłupaną łupinę orzecha. To wszystko ma nam przypominać o marności ludzkiego życia, o grzechu, o tym, że powinniśmy być myślami po tamtej stronie i uważać, by nie łamać dekalogu i żyć przyzwoicie.
A południe bardziej, nawet na północy Europy.
A na południu, w południowych Niderlandach, czyli we Flandrii, nawet jeśli ta martwa natura wydaje się identyczna, tam mamy radość życia. I to się wiąże może z rosnącym sceptycyzmem, również religijnym, który w renesansie jest bardzo wyraźny, również w Anglii Elżbietańskiej, ale w malarstwie flamandzkim też mamy do czynienia z erotyką zakodowaną, nieoczywistą. Te owoce układają się niekiedy w formy przypominające anatomiczne cechy człowieka. Rozcięte owoce, granaty, melony, arbuzy. To wszystko układa się dla osób znających kod, układa się w taką zabawę wizualną, czyli jakby wizualne kalambury mamy tam. Coś, co jest owocem, jednocześnie jest, ma podtekst erotyczny. I tego mamy bardzo dużo, właśnie to się wiąże chyba z takim nowym światopoglądem renesansowym, że właściwie nie wiadomo, co tam jest po drugiej stronie. A jeśli nie wiadomo, to cieszmy się tym mgnieniem, które jest nam dane, prawda?
Mi się bardzo w tej książce podoba również i to, że pokazujesz obraz i słowo, które wyrastają z tego samego pnia. Na przykład w obrazie Święto Głupców, soten bolen, sot głupiec, bol kula, ale i głowa.
Tak.
A więc fascynujące jest, że słowo pokrywa się u ciebie w twoim myśleniu z obrazem, że jak na filologa przystało, widzisz i czujesz etymologicznie rzeczywiste.
To rzeczywiście, bo to takie chirurgiczne nawet rozcinanie słów, prawda? Wchodzimy w słowo i tu i tam pobrzękują różne inne słowa, ale też obrazy.
No właśnie, powiedzmy coś o hasłach, dlatego że mówimy o obrazach, mówimy o wstępie, mówimy o twoich również słusznych uwagach dotyczących dotychczasowych przekładów Szekspira, nie zawsze wiernych, nie zawsze celnych, nie zawsze trafnych. Natomiast nie mówimy o części głównej, a więc o słowniku, indeksie nazwanym przez ciebie pieszczotliwie i skromnie słowniczkiem.
Tak,
słowniczkiem.
Tak.
To jest zestaw haseł, konkretnych haseł znalezionych u Szekspira, których obsceniczność ty jakby no naświetlasz, tak? Jakby interpretujesz je.
Tak. Tu nazwałem to słowniczkiem, ponieważ wyliczono skrupulatnie, że Szekspir używa około 700 kalamburów podszytych erotyką. Tutaj jest ich stosunkowo niewielki wybór. Starałem się wybrać te najczęściej napotykane również u innych autorów, no bo skąd wiemy, że coś jest kalamburem? Albo autor podpowiada nam, albo znajdujemy u innych autorów bardzo podobne użycie i wywołuje to komentarz na przykład osób biorących udział w dialogu. I czyli mówią, przestań świntuszyć.
Słowniczek albo sygnalizuje, że jest to twój subiektywny wycinek tej erotycznej rzeczywistości. Czy twoje ulubione hasła. Czytelnicy, słuchacze nie do końca wiedzą, o czym mówimy. Przeczytaj któreś z haseł.
No dobrze, ja może nie będę czytał, tylko z pamięci powiem o takim najbardziej zaskakującym, bo na przykład wszyscy słyszeli o komedii Wiele hałasu o nic. Zresztą ten zwrot wszedł do języków różnych na świecie. I to słowo nic jest właśnie kalamburem, które wynika z budowy tego słowa. Po angielsku ono składa się z dwóch sylab, to jest słowo nothing w dzisiejszej angielszczyźnie, czyli na początku mamy sylabę no, zaprzeczenie, i sylabę thing, czyli rzecz. Czyli nic po angielsku to jest zaprzeczenie rzeczy. Tak się składa, że w żartach erotycznych epoki mężczyzna zawsze jest wyposażony w rzecz. On ma tą rzecz. A kobieta ma zaprzeczenie tej rzeczy, czyli ma no thing, czyli nic. Dlatego tytuł Wiele hałasu o nic jest dwuznaczny, może znaczyć tak, jak to słownikowo można przetłumaczyć, albo tak, jak to jest zakodowane erotycznie. I to, ale żaden z tłumaczy sobie z tym nie poradził. Ale po angielsku też nawet wykształceni anglosasi tego nie rozumieją. Ja niedawno miałem wykład dla studentów najważniejszej, najsłynniejszej szkoły teatralnej w Anglii, która się nazywa RADA. To jest Królewska Akademia Sztuk Dramatycznych. I ci studenci, okazało się, że nie mają pojęcia o tym, o czym ja im mówiłem. Tego się ich nie uczy z jakichś powodów, no i byli bardzo poruszeni, rozbawieni i otworzyły im się oczy na teksty, które uważali, no tutaj wieszcz, mistrz, wielki bard, okazuje się, był człowiekiem pełnym humoru i no i bawił się. Przede wszystkim to są zabawy słowne, co jako poeta przecież doskonale rozumiesz i Szekspir był naprawdę świetnym poeta.
Czy miałeś takie hasła w tej książce, czy takie hasła są, w przypadku których nie jesteś do końca pewien, czy znaczenie to, ten żart został przez Szekspira zastosowany celowo, czy może jest to kwestia twojej wynalazczości i twojej wyobraźni, bo to jest bardzo płytka granica między dowiedzionym, dowodliwością w tej dziedzinie, a twórczością własną i interpretacją.
Jest to grzech, który popełnia wielu badaczy, którzy akurat się zajmują tą dziedziną, bo przecież nie jestem na gruncie światowym prekursorem, chociaż książka jest pierwszą tego typu, która łączy ikonografię niderlandzką z tym kalamburem erotycznym Szekspira i pierwszą, która wykorzystuje żart erotyczny do nakreślania tła epoki. Takiej książki nie ma nigdzie. Natomiast częstym grzechem jest dokładnie właśnie to, o czym mówisz, czyli wczytywanie w oryginał podtekstów erotycznych, które niekoniecznie, nie mamy dowodów, że tam są. Ja starałem się ograniczyć tutaj pole ryzyka, żeby nie popaść w obsesyjne szukanie.
Instrukcje pralki można przeczytać, jak się bardzo chce, w sposób taki, że...
Ale są autorzy, którym wszystko się z jednym kojarzy i napisali słowniki obszerne i tam bardzo wiele informacji jest naciąganych, wczytywanych w tekst, nieweryfikowalnych. Natomiast tu starałem się oprzeć to na tym, co jest w tekstach Szekspira bądź jego współczesnych. Jeżeli ktoś mówi kwestię niewinną, a inni komentują to, mówiąc, no przestań w końcu tak świntuszyć,
no tak.
To znaczy, że coś tam jest,
coś jest
i trzeba to zanalizować. Jeżeli znajdujemy zwrot, który pojawia się w u innych dramaturgów, gdzie wywoła jakieś reakcje interlokutorów, no to wtedy wiemy, że trzeba to rozebrać i zanalizować.
Nasi słuchacze mogą zachodzić w głowę, po co ten Szekspir tak kombinował? Po co tak kombinował? Dlaczego nie mógł powiedzieć wprost, co w trawie bzyka? Tylko czynił wyrafinowane
erotyka
aluzje.
Zawsze napotyka na obostrzenia obyczajowe, religijne, związane z tradycją. Różnie to bywało, prawda? W antycznej Grecji związki homoseksualne nie były czymś wstydliwym, skrywanym. Nie trzeba było do szafy wchodzić, nawet jeśli te szafy były. No i to było otwarte. Podobnie u Rzymian, czy nawet rozpasanie seksualne rzymskie, o których czytamy, również u współczesnych rzymskich autorów, wynikało niekiedy z obyczajowości dworu cesarza. I przykład idzie z góry, prawda? I jeśli cesarzowi wolno jego dworowi, no to wszyscy możemy go naśladować. Natomiast w malarstwie epoki, o którym mówię, 550-650, nikt nie ośmieliłby się namalować aktu erotycznego, chyba że to dotyczy postaci mitologicznych, bo wtedy wolno było. Natomiast ludzi nie wolno było w ten sposób portretować i nikt takiego obrazu by nie kupił. Był rynek na to. W związku z tym, na przykład, jeżeli para leży na łączce i sobie ubrana i sobie gaworzą, jak widać na obrazie, ale mężczyzna ma nogę przełożoną przez ciało kobiety, był to znak zbliżenia seksualnego.
Wiesz, tu dochodzi jeszcze taka sprawa, żeby czytelnik miał przyjemność z rozbierania metafory, bo żeby sam mógł wsadzić ten palec do słoiczka z miodem, jakby na tym polega przyjemność, prawda?
Metafora
rozebrana przy współudziale czytelnika
dosłowność smakuje bardziej. Dosłowność jest przecież zabójcza i dla literatury, i dla teatru, i dla malarstwa. Tutaj weźmy inne przykłady z malarstwa. Były instrumenty muzyczne jednoznacznie kojarzone z anatomią człowieka. Lutnia na przykład to była zawsze intymność niewieścia. Prawie zawsze. Więc bardzo często nierządnice w domach publicznych, które z lubością Holendrzy i Flamandowie malowali, bardzo często grają na lutni. Tak? I mężczyźni, którzy odwiedzają domy publiczne, bardzo często są wpatrzeni w lutnie. Podobnie dudy. Dudy to z kolei atrybut męskości. Więc jeżeli dudziarz gra przy stole, a kobieta chwyta go za ten instrument, tak, a przy tym ma naczynie z winem otwarte, to znaczy, że jest pełna gotowości do bliższego poznania partnera.
Tak sobie myślę, czy te żarty w zdecydowanej większości bardzo wyrafinowane. Czy one naprawdę były czytelne dla prostego, często niepiśmiennego ludu, który oglądał dramaty Szekspira?
Ja myślę, że mogły być nieczytelne, chociaż ponownie wrócę do Niderlandów, które tworzą jako pierwszy kraj w Europie cywilizację miejską. Takich miast jak Gdańsk było w Niderlandach kilka czy kilkanaście nawet. Ta kultura miejska była kulturą ludzi wykształconych. W okresie życia Szekspira w Niderlandach połowa ludności mieszka w miastach. To ten poziom osiągnęliśmy dopiero po wojnie w Polsce. Więc ta kultura miejska no, różniła się również poziomem wykształcenia. Ale podobnie jest przecież z emblematyką. Emblematy były uważane za międzynarodowy język ikoniczny, zrozumiały przez wszystkich wykształconych ludzi. Dlatego szlachcic czy mieszczanin wykształcony w Pradze, jadąc do Escurialu, powiedzmy, jeśli wpuszczono go do pałacu, on doskonale umiał odczytać znaczenia obrazów, rzeźb, czy założeń ogrodowych, czy nawet architektury. Dlatego, że miał wykształcenie również w zakresie emblematyki. Ten język emblematów zaginął i jest dzisiaj znany właściwie tylko historykom sztuki i literatury.
Wydaje mi się, że te obscena u Szekspira mają również funkcję taką demaskacyjno-ekspiacyjną. Jakby pokazują, że i u króla, i u chłopa pewne rejony ciała i związane z nimi aktywności wyglądają podobnie. I że pudrowanie tej prawdy obyczajem, etykietą, savoir vivrem oczywiście jest niezbędne, bo trzyma w ryzach kulturę, ale jest śmieszne. I że jakby te żarty zmniejszały dystans między panem a poddanym. Na pewnym poziomie czyniły ich równymi.
To prawda, ponieważ jeżeli poszukamy w ikonografii wyobrażeń niewierności małżeńskiej, jej ofiarą przeważnie padają mężczyźni, którym wyrastają rogi. I w ten sposób tracą nie tylko powagę jako mężczyźni, ale przestają być człowiekiem, ponieważ są rogatym jakimś zwierzęciem. Tak? I to bardzo często się pojawia. Bardzo często też wyśmiewani są starcy, którzy w zaloty idą do młodych kobiet i tu padają ofiary ofiarą albo swojej niemocy seksualnej, która jest później wyśmiewana, albo podstępu młodych kobiet. Te przykłady są znane już od starożytności. Przecież wiemy, że Arystoteles wpadł takie sidła młodej kobiety, która powiedziała, że mu ulegnie, jeśli pozwoli się dosiąść jak rumak, i dosiadła go jest dużo obrazków ukazujących, jak nagi Arystoteles wiezie nagą kobietę na swoim grzbiecie. A jeszcze gorzej Wergiliusz. Nie wiem, czy słyszałeś. Wergiliusza zakochał się w młodej kobiecie, która zwabiła go na schadzkę, chcąc z niego zakpić. Kazała mu wejść do kosza i wciągnęła ten kosz do połowy muru czy ściany prowadzącej do jej okna czy balkonu. I tam zawiązała sznur, także on się był zawieszony i nie mógł wyjść z tego kosza. I rano Rzymianie wyszli do miasta i zobaczyli wielkiego poetę uwięzionego pod oknem tej kobiety. No i ale on postanowił się zemścić,
zapomniano. Mam dobrego kolegę, który też poeta, który zresztą na dachu garażu.
Ale Wergiliusz się srogo zemścił, ponieważ Rzymianie zapomnieli, że on jest również czarnoksiężnikiem, magiem, i on wygasił cały ogień w mieście i powiedział, że można rozpalić go na nowo tylko wówczas, jeżeli pochodnie czy łuczywo przyłoży się do łona kobiety, która go tak skrzywdziła.
I wszyscy przychodzili po ogień.
Tak, wszyscy przyjdą. Są ilustracje tego właśnie w Niderlandach i nie tylko.
I tak pięknie zdamaskował obłudę mieszczańską.
Tak, no za wszystko winiono kobiety. Właśnie kobiety były winne temu, że mężczyźni tracili siłę, rozum, rozsądek i tak dalej.
Cenzura jest muzą metafory, to jest cytat. Cenzura jest muzą metafory. Chętnie przywołujesz te słowa George'a Steinera, amerykańskiego filozofa i krytyka literackiego, ale istnieją dwie cenzury. Cenzura zewnętrzna, narzucona przez władzę, jakkolwiek by ją pojmować, rodzinę, środowisko, państwo, ale też cenzura wewnętrzna, oparta na sumieniu i poczuciu dobrego smaku. Która z nich jest muzą metafory? Która może sprzyjać artyści?
Więc cenzura prewencyjna państwowa, tak jak w czasach PRL-u, przecież ona nie była aż tak straszna. Ja mówię o okresie poststalinowskim. W bloku sowieckim byliśmy najbardziej wolnym krajem. Tutaj rzeczywiście dlatego wolno było więcej. Niektóre były całe sfery działań artystycznych niepodlegające cenzurze, na przykład sztuki plastyczne. Zwłaszcza jak malarstwo, rzeźba poszły w abstrakcję, no to już się nikt nie przejmował, bo tutaj nie było nic, nie było zagrożenia. Natomiast teatr był cenzurowany, niekiedy zawieszano przedstawienia, ale wielką radość sprawiało odbiorcy czytanie, wyszukiwanie aluzji do bieżących wydarzeń politycznych czy konkretnych osób. Aktorzy mogą to robić z pominięciem cenzury, na przykład naśladując sposób mówienia jakiegoś polityka, albo chodzenia, albo gestyki. I to wszystko było uważnie obserwowane przez widzów i czytane. Także ta cenzura wyzwalała, czy stymulowała szereg działań teatralnych, artystycznych, które stanowiły odpowiednie zakodowanie, które oczekiwało od odbiorcy, że będzie umiał zdekodować, tak, odczytać to. I to była wielka frajda. Natomiast jak wszystko wolno, no to mamy to, co mamy w internecie na przykład, tak, gdzie nie ma, są takie portale, gdzie nie ma żadnej cenzury, ani obyczajowej czy innej, i tam te bluzki i to wszystko jest, po prostu jest, to tam widzimy. Także tutaj ja nie to, żebym głosił pochwałę cenzury, ale jest zasadnicza różnica pomiędzy żartem erotycznym a pornografią. Tak, pornografia ma, inne są cele.
Polegają na czymś zupełnie innym.
Zupełnie.
Pornografia na odsłanianiu, żart na kodowaniu.
Tak. tak, tak, tak. I pornografia ma na celu skłonienia nas do określonych działań, prawda? A żart erotyczny wymaga wysiłku jedynie umysłu.
Jerzy, masz jakieś fetysze?
Czy co mam?
Fetysze.
Nie.
Dobra książka.
Dobra książka, tylko chroniczny brak czasu. To jest moim problemem. I coraz mniej mam czasu na czytanie. I to niestety jest moją bolączką.
Ja mam ogromną nadzieję, że Państwo mają jeszcze trochę czasu na czytanie. I zachęcam Państwa do sięgnięcia po nową książkę Jerzego Limona, niehermetyczną, oczywiście pełną wiedzy, ciekawostek, erudycyjną, ale niehermetyczną, komunikatywną, dowcipną książkę pod tytułem Szekspir bez cenzury, będącą leksykonem sprośności w dramatach Williama Szekspira. Dziękuję Ci, Jerzy,
dziękuję,
że byłeś
bardzo
naszym gościem, a Państwa zapraszam najpierw na wiadomości, a za tydzień na kolejne Spółgłoski z Dąbrowskim. Piątek po godzinie 11. Do usłyszenia.